Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 6 rozdział i przeczytamy pierwsze 11 wersetów. Pierwsze 11 wersetów Ewangelii Łukasza z 6 rozdziału. I stało się w pewien sabat, że przechodził przez zboża, mowa o Panu Jezusie, a uczniowie Jego rwali kwosy i wykruszając je rękami jedli. Wtedy niektórzy z faryzeuszów rzekli, czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w sabat? A odpowiadając Jezus rzekł do nich, czy nie czytaliście o tym, co czynił Dawid, gdy był głodny, on sam i ci, co z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i wziął chleby pokładne, których wszak nie wolno jeść nikomu, jak tylko kapłanom, i jadł, dał tym, którzy z nim byli i rzekł im, Syn Człowieczy jest Panem Sabatu. I stało się w inny sabat, że wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek z suchą prawą ręką. I podpatrywali go uczeni w piśmie i faryzeusze, czy uzdrawia w sabat, aby znaleźć podstawy do oskarżenia go. On sam jednak znał myśli ich. Rzekł więc do człowieka z suchą ręką, podnieś się i stań pośrodku. A on podniosłszy się stanął. A Jezus rzekł do nich, zapytuję was, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie ocalić, czy zatracić? I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do niego, wyciągnij rękę swoją. A ten to zrobił i ręka jego wróciła do dawnego stanu. Lecz oni pełni szaleństwa rozmawiali między sobą, co by uczynić z Jezusem. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które jest naszym pocieszeniem i mocą. Dziękujemy Ci, że przemawiasz do nas, że nie jest to martwa litera, ale słowo, które nas przemienia, które nas kształtuje. Dziękujemy Tobie za przywilej słuchania Twojego słowa i chcemy, Panie, być przez nie kształtowani w naszym myśleniu, naszej emocjonalności, naszym postępowaniu, spoglądaniu na świat, na Ciebie, na bliźniego. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteś dobrym pasterzem, który przyszedł, aby oddać swoje życie za owce. I dziękujemy Ci, że uczysz nas też, co to znaczy być bliźnim dla innych. Amen. Wydarzenia, o których czytamy, mają miejsce w sabat. Sabat był dniem świętym dla Izraela. Był siódmym dniem tygodnia, był pamiątką stworzenia, pamiątką wyjścia Izraela z niewoli egipskiej. Sabat, również jak wiecie, był znakiem przymierza między Bogiem a Jego ludem. Izraelici mieli odpocząć tego dnia po tygodniu pracy. Właściwie było to przykazanie uniwersalne, dlatego że już przy stworzeniu Bóg powiedział, że siódmego dnia mamy odpocząć. Jest to przykazanie dane całej ludzkości. Czytamy w naszej historii, że Jezus właśnie w sabat przechodził wraz z uczniami przez zboża, ale uczniowie rwali kłosy i wykruszając je rękoma jedli. Faryzeusze, czytamy, że widząc to, stwierdzili, że Jezus, Jego uczniowie w ten sposób łamią przykazanie o sabacie, żeby nie wykonywać żadnej pracy, żeby odpocząć tego dnia. Przykazanie o sabacie rzeczywiście zabraniało wykonywania pracy, ale faryzeusze uznali, że to, co robią uczniowie, jest właśnie rodzajem pracy, czyli jest grzechem. I teraz co robi Jezus? Jezus przede wszystkim nie pozostawia swoich uczniów na pożarcie lwom. Tak? Przede wszystkim staje w obronie uczniów, ujmuje się za nimi, broni ich. Odpowiedział argumentami, które może nie przekonały faryzeuszy, ale na pewno ich uciszyły. Nie zostawia uczniów w samotności, aby sami stawiali czoło uczonym w piśmie, aby sami toczyli bitwy. Przychodzi im na ratunek i przemawia za nich. To jest też ogromna pociecha dla nas. Chrystus nie pozostawia nas samych w naszych zmaganiach i naszych bitwach, ale walczy za nas, walczy z nami. I teraz Jezus, w jaki sposób Jezus odpowiada? To jest ciekawe. Jak Jezus odpowiada? Nie mówi, że to nie jest żadna praca, co wy się czepiacie, o co wam chodzi. Przywołuje raczej przykład ze Starego Testamentu, a mianowicie historię Dawida, w której czytamy, że Dawid i jego ludzie właśnie prawdopodobnie w sabat przybyli do domu Bożego, tak jak Jezus mówi, do domu Bożego, do kapłana Achimelecha, ponieważ miał on święte chleby pokładne, które Bóg kazał, kazał spożywać, zezwolił spożywać jedynie kapłanom. Nikomu innemu tych pokładnych chlebów, tych świętych chlebów nie można było spożywać. I teraz zobaczcie, wróćmy do tej historii z Księgi Samuela, żeby zobaczyć, o co tam chodzi, bo ten fragment musimy zrozumieć, jeżeli chcemy zrozumieć dzisiejszą historię Jezusa, historię, o której dzisiaj czytamy. 1 Samuela 21, 21 rozdział. A wstawszy odszedł, Jonatan zaś powrócił do miasta. I przyszedł Dawid do Nob, do kapłana Achimelecha. A Achimelech, wystraszony, wyszedł naprzeciw Dawida i rzekł do niego: dlaczego jesteś sam, a nie ma nikogo z tobą? A Dawid odpowiedział kapłanowi Achimelechowi: król zlecił mi pewną sprawę i rzekł do mnie: niechaj nikt nie wie o tej sprawie, z którą ja cię wysyłam i którą ci zleciłem. To też żołnierzem kazało się zejść w pewnym miejscu. Jeżeli masz może pod ręką 5 chlebów, daj mi je, albo cokolwiek się znajdzie. I odpowiedział kapłan Dawidowi: nie ma pod ręką chleba zwyczajnego, jest tylko chleb poświęcony. Czy jednak żołnierze wstrzymali się od kobiet? W odpowiedzi rzekł Dawid do kapłana: zapewne. Kobiety były od nas z dala i to już od dłuższego czasu. Odkąd wyruszyłem, członki żołnierzy były czyste, a wszak zwyczajna to była wyprawa. O ile czystszymi są dziś w swoich członkach. I dał mu kapłan chleby poświęcone, gdyż nie było innego chleba, jak tylko chleby pokładne, które usuwa się sprzed oblicza pańskiego, aby w dniu, kiedy się je usuwa, położyć święte. Chleby pokładne, które były przeznaczone tylko dla kapłanów, to jest ustanowienie z 3 Mojżeszowej, 24 rozdział, 5 werset. 3 Mojżeszowa 24:5. Weźmiesz też przedniej mąki, upieczesz w niej 12 placków, każdy placek z 0,2 efy mąki. Ułożysz je w 2 rzędach, po 6 w rzędzie, na szczerozłotym stole przed Panem. Następnie na każdy rząd położysz czystego kadzidła, aby było na tym chlebie ofiarą przypomnienia, ofiarą ogniową dla Pana. W każdy sabat będzie się nieustannie układać przed Panem od synów izraelskich jako wieczne przymierze. Będą one należały do Arona i do jego synów. Będą je jedli w świętym miejscu, gdyż jest to świętość nad świętościami z ogniowych ofiar dla Pana jako należność wieczysta. Czyli kiedy Dawid rozmawia z kapłanem Achimelechem, jego argument jest taki, że skoro jego wojownicy powstrzymali się od kobiet, to znaczy, że są święci, są czyści. Jeżeli ktoś nie był kapłanem, to jedynym sposobem, żeby miał dostęp do przywilejów kapłańskich, było złożenie, można powiedzieć, pewnego rodzaju przysięgi. Jak na przykład Samuel. Wiemy, że nie pochodził przecież z rodziny Arona, ale jego matka oddała go służbę w świątyni, składając przysięgę. To był rodzaj przysięgi złożonej Bogu, że Samuel będzie mu służył. I Samuel rzeczywiście służył, nosił lniany efod, tak jak kapłani, składał ofiary, tak jak kapłani. Anna po prostu powierzyła Bogu Samuela, składając przysięgę, że będzie niczym kapłan służył Jahwe. Dawid mówi tutaj Achimelechowi, że on i jego żołnierze są święci, ponieważ złożyli rodzaj tymczasowej przysięgi, można powiedzieć. I teraz kilka szczegółów, jeśli chodzi o zrozumienie historii Jezusa, jeśli chodzi o zrozumienie tej historii ze zbożem, kłosami, uschłą ręką, która została uzdrowiona. Parę szczegółów. Formuła, która była użyta w Starym Testamencie na święcenie kapłana, był to zwrot, który po hebrajsku można przetłumaczyć jako napełnienie ręki. Napełnienie ręki. Na ręce kapłanów, kiedy kapłan był wprowadzony w urząd, składano na jego ręce różne rzeczy. Tutaj zobaczymy 2 Mojżeszowa 29. 21. Czasami te urywki gdzieś tam umykają. To był obrzęd potrząsania, to się nazywa. 2 Mojżeszowa 29-21. Potem weźmiesz z krwi, która jest na ołtarzu, i z oliwy namaszczenia, i pokropisz Arona i jego szaty, i jego synów, i szaty jego synów z nim, i będzie poświęcony on i jego szaty, i z nim jego synowie, i szaty jego synów. Z barana tego weźmiesz tłuszcz i ogon. Tłuszcz okrywający wnętrzności, otrzewną nad wątrobą, obienerki i tłuszcz, która jest w nich, i prawy udziec, bo to jest baran wyświęcenia. Jeden bochenek chleba, jeden placek zaczyniony na oliwie, jeden opłatek z kosza prześników, który jest przed Panem. Tak, różne rzeczy. Części wnętrzności tutaj zwierzaka, chleb, placek uczyniony na oliwie, opłatek z kosza prześników. I dalej. Wszystko to położysz na dłoniach Arona i na dłoniach jego synów i wykonasz tym obrząd potrząsania przed Panem. Potem odbierzesz to z ich rąk i spalisz na ołtarzu nad całopaleniem na woń przyjemną przed Panem. Jest to ofiara ognista dla Pana. Te wszystkie ofiary miały być złożone na ręce kapłana jako obrząd potrząsania. Był to niejako element uroczystości wprowadzenia w urząd kapłański. Po hebrajsku nazywało się to napełnienie ręki. Symbolika tego rytuału wyrażała, że kapłan poprzez ręce składał ofiary, zajmował się ofiarami, wznosił ręce, błogosławiąc Boży lud. I w historiach, które dzisiaj czytaliśmy, w historiach Jezusa, zauważcie, w obu pojawia się motyw rąk. Najpierw uczniowie rękoma zrywają kłosy, za chwilę Jezus uzdrawia człowieka z uschłą ręką. Kiedy Dawid przybywa do Nob, do domu pańskiego, do kapłana Achimelecha, pyta dwukrotnie kapłana, co znajduje się w twoich rękach? Co znajduje się w twoich rękach? Czyli znowu ten motyw ręki, który przewija się w tych historiach. 1 Samuela 21:4. Jeżeli masz może pod ręką 5 chlebów, daj mi je, albo cokolwiek się znajdzie, mówi Dawid do kapłana. Jeżeli masz pod ręką 5 chlebów, daj mi je. I 9 werset. Rzekł Dawid do Achimelecha, czy nie masz pod ręką włóczni albo miecza? Najpierw pyta o chleb, czy masz w ręce chleb. Potem pyta, czy masz w ręce broń, miecz albo włócznie. I potem co się dzieje? Achimelech napełnia ręce Dawida świętym chlebem i mieczem Goliata. Czytamy, że dał mu chleby pokładne, poświęcone, gdyż nie było innego chleba, jak tylko chleby pokładne. Czyli Achimelech wręcza Dawidowi chleby pokładne. A za chwilę czytamy, że tu jest miecz Goliata, mówi Achimelech, Filistyńczyka, którego położyłeś trupem w Dolinie Dębów, zawinięty w szatę za efodem. Jeżeli chcesz, możesz go wziąć. Jeżeli chcesz go wziąć, to weź. Nie ma bowiem innego oprócz tego. Czyli Achimelech daje Dawidowi chleb pokładny, przeznaczony dla kapłanów, i daje Dawidowi miecz. Czyli znów motyw napełnienia ręki. I teraz, to nie jest jakiś taki jedna z wielu historii w życiu Dawida. Tak? To jest wydarzenie, które miało miejsce w życiu Dawida, kiedy ten uciekał przed Saulem. I pierwszym miejscem, zauważcie, kiedy Dawid uciekał przed Saulem, był strwożony, był przestraszony, obawiał się o swoje życie, to pierwszym miejscem, do którego Dawid idzie, jest co? Jest dom pański. Jest spotkanie z kapłanem, Achimelekiem, który wręcza mu chleb i miecz. Kiedy życie Dawida jest zagrożone, idzie do przybytku pańskiego, gdzie kapłan Pana wzmacnia go chlebem, świętym chlebem i mieczem. Czyli wzmacnia w ten sposób Dawida, ale też wzmacnia tych, którzy są z nim, bo to również żołnierze byli posileni tym chlebem. I miecz Dawida też miał wpływ na to, że po prostu chronił w ten sposób swoich żołnierzy. Walczył za nich. Oczywiście oni też walczyli, ale było to wzmocnienie całej armii. Symbolika tego wydarzenia ma bardzo ważne zastosowanie dla nas. Tak, zobaczcie, Dawid otrzymuje w świątyni Pana, właśnie powiedzieć, przybytku pańskim, chleb i miecz. To od razu powinno nam się kojarzyć z wieczerzą i Bożym Słowem. Jest wyposażony w chleb i miecz w imieniu Bożym poprzez Bożego sługę. I to się dzieje dzisiaj, to się dzieje na nabożeństwie. Nasze ręce są również napełnione chlebem, nasze serca, nasze umysły są wypełnione, nasze ręce też można powiedzieć symbolicznie, są napełnione mieczem, którym jest Boże Słowo. Bóg nas karmi tutaj i Bóg nas wyposaża w miecz, którym jest Boże Słowo. I tak jak Dawid od spotkania z kapłanem, który dał mu miecz i chleb, rozpoczął swoją tułaczkę, tak i my rozpoczynamy nasz tydzień zmagań, od spotkania z Panem w Jego przybytku, w Jego świątyni, gdzie Bóg ofiaruje nam chleb i miecz. Drugą istotną informacją w tej historii, którą Jezus przytacza, jest to, że coś się zmienia, jeśli chodzi o kapłaństwo. W kolejnym rozdziale, w 22 rozdziale Księgi Samuela, czytamy, że Saul też przybywa do tego samego kapłana, Achimelecha, tak? Saul ściga Dawida, żeby go zabić. I co robi Saul? Saul nie przyjmuje posilenia, nie przyjmuje chleba, ale każe swojemu słudze Doegowi, Edomicie, zamordować Achimeleka i wszystkich, którzy są w jego rodzinie, za to, że okazali pomoc Dawidowi. Czytamy, że uciekł jedynie Ebiatar, jedyny członek rodziny właśnie kapłana Achimelecha. Tylko Ebiatar uciekł, poszedł do Dawida i dołączył do jego armii, opowiadając mu o wszystkim, co się stało. I teraz to, co zrobił Saul rękoma swojego sługi, to była potworna zbrodnia, to było zło, ale jednocześnie to też było wypełnienie obietnicy, którą Bóg dał Helemu, kapłanowi Helemu, że żaden starzec z jego rodziny nie pozostanie przy życiu z powodu grzechu. 1 Samuela 2:30. Dlatego taki jest wyrok Pana, Boga Izraelskiego. Mówiłem wprawdzie o Twoim domu, to Bóg mówi do Helego, i o domu Twojego ojca, że po wieczne czasy chodzisz, będziecie przed moim obliczem. Lecz teraz taki jest wyrok Pana. Nie będzie tak, gdyż tych, którzy mnie czczą, ja uczczę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni. Oto idą dni i odetnę Twoje ramię i ramię domu Twego ojca, aby nie było już starca w Twoim domu. Wtedy zazdrośnie spoglądać będziesz na wszystko, co dobrego wyświadcza Izraelowi, i już nigdy nie będzie starca w Twoim domu. Wprawdzie nie każdego z Twoich usunę od mego ołtarza, aby Twoje oczy utrapić i Twoją duszę do omdlenia doprowadzić, jednak większość Twojej rodziny padnie od miecza w wieku męskim. To właśnie stało się, kiedy Saul wymordował Abimelecha i członków jego rodziny. To byli potomkowie Helego. A to będzie Ci znakiem, który się pojawi co do obu Twoich synów, Hofniego i Pinehasa, obaj w jednym dniu zginą. I potem czytamy, że Bóg obiecuje wzbudzić nowego kapłana. Nowego kapłana i zbudować mu dom. 35 werset. Chwilę później Bóg mówi: a to i wzbudzę swojego kapłana wiernego, który postępować będzie według mego serca i mojej duszy i zbuduję mu trwały dom. On chodzić będzie przed pomazańcem moim po wszystkie dni. Każdy, kto z twojego domu się zachowa, przyjdzie mu się pokłonić. Tak to mu Ebiatar przyszedł do Dawida. Aby wyprosić pieniądze lub buchanek chleba, mówiąc: przydziel mnie, proszę, do jednego z urzędów kapłańskich, abym miał kawałek chleba. Ta obietnica wypełnia się w śmierci Achimelecha, w ocaleniu Ebiatara, który przychodzi do Dawida, żeby do niego dołączyć. Dawid jest, byśmy powiedzieli, nowym kapłanem. Otrzymuje przywileje kapłańskie, spożywając chleb, który jest dostępny tylko dla kapłanów. I teraz, kiedy przechodzimy do Ewangelii Łukasza, do 6 rozdziału, który czytaliśmy, to nagle wiele rzeczy zaczyna nam się tutaj układać w jedną całość. Po pierwsze, Jezus nie przedstawia jedynie jakiejś losowej historii w Starym Testamencie, w której złamano uroczyste zasady, więc moi uczniowie też mogą łamać zasady. Nie, raczej odwołuje się do kluczowego momentu, do jednego z najbardziej znaczących wydarzeń w żydowskiej historii, dlatego że właśnie od niej rozpoczyna się opis szczególnej roli Dawida w historii Izraela. Dawid otrzymuje chleby pokładne, które mógł spożywać tylko kapłan. Do Dawida przystaje Ebiatar, czyli ocalały potomek kapłana Achimelecha, i Dawid sprawuje nad nim opiekę. I to wszystko symbolicznie oznajmia: Dawidowi przyznany jest kapłański status poza tym zwykłym trybem ustanawiania kapłanów. Ma dostęp do niezwykłego miecza, ma dostęp do niezwykłego chleba. Syn kapłana dołącza do Dawida. I teraz Jezus, przywołując tą historię, oznajmia faryzeuszom: słuchajcie, ja mam podobny status, ten sam status, który otrzymał Dawid. Jezus został namaszczony jako kapłan, niczym Dawid jest w drodze, która nie jest lekka. To jest droga, podczas której, podobnie jak Dawid, Jezus jest jak zwierzyna, na którą polują władcy. Czyli Jezus i jego uczniowie są w tym momencie jak Dawid, w tym momencie, byśmy powiedzieli, taki w drodze podczas świętej misji. I w obu historiach mamy motywy rąk, które są związane z namaszczeniem kapłanów w Starym Testamencie. Jezus i jego ludzie pocierają ziarno w rękach. Chwilę później Jezus uzdrawia człowieka z uschłą ręką. Wszystkie epizody wskazują, że coś się zmienia, jeśli chodzi o kapłaństwo. Jezus jest jak Dawid, który miał dostęp do kapłańskich przywilejów, mimo że nie był z linii Arona. I teraz, jak rozumieć w tym kontekście przykazanie o sabacie? Tak? Czy Jezus chce nam powiedzieć, a przykazanie o sabacie jest już nieważne? Tak? Czy tutaj chodzi tak naprawdę o wybór między dwiema grupami ludzi? Z jednej strony faryzeusze, którzy mówili, trzeba być wiernym przykazaniom i przestrzegać sabat. Czy z drugiej strony mamy Jezusa i Jego uczniów, którzy mówią, a nie przykładajcie do tego takiej roli. Problemem faryzeuszy nie była dbałość o wierność przykazaniom. Problemem było raczej to, jak rozumieli przykazanie o sabacie i jak wielką wagę przykładali do rzeczy drugorzędnych, podczas gdy Jezus wiele razy mówi, że zaniedbujecie dużo ważniejsze rzeczy w prawie. Tak na tym polega religijna obłuda. Obłuda robi naprawdę dużo hałasu, chcąc wyciągnąć komara z kubka, podczas gdy w innych sprawach połyka wielbłąda, tak jak Jezus mówił. Mateusza 23:23. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i z kminku. Tak, byli bardzo skrupulatni w dziesięcinie, w różnych aspektach tutaj, z mięty, z kopru, z kminku, a zaniedbujecie tego, co ważniejsze w zakonie. Sprawiedliwości, miłosierdzia, wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przedsadzacie komara, a połykacie wielbłąda. Czyli faryzeusze skupili się na dziesięcinie z kopru, mięty, a zaniedbywali to, co w prawie dużo istotniejsze. Miłosierdzie, sprawiedliwość, bliźni. Skupiali się na szczegółowych czynnościach, co wolno, czego nie wolno robić w sabat, a pogardzali celnikami, grzesznikami, nie okazywali miłosierdzia, nie okazywali sprawiedliwości. Dla nas zastosowanie jest takie, nie możemy angażować się w jakiekolwiek działania, nie wiem, społeczne, publiczne, jeżeli Ewangelię gdzieś postawimy na drugim planie. Nie możemy skupiać się na poprawnych formach, jeżeli zaniedbujemy miłość wzajemną. Nie możemy skupiać się na poprawnej teologii, jeżeli zaniedbujemy pracę nad własnym charakterem. Jezus nie krytykuje faryzeuszy za chęć, za pragnienie przestrzegania przykazania o sabacie. Mówi, że w innych fragmentach, że sabat jest ważny, ale sabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Nakarmienie ludzi w sabat, leczenie ludzi w sabat są zgodne z duchem tego przykazania. I teraz, kiedy mówimy o Nowym Przymierzu, o Nowym Testamencie, to czwarte przykazanie oczywiście wciąż obowiązuje, ale musimy pamiętać o zmianach, które przyniósł Jezus, a zmianę przynosi przede wszystkim zmartwychwstanie Chrystusa w pierwszy dzień tygodnia, co akcentują wszyscy ewangeliści. I z tego powodu w Nowym Przymierzu właśnie niedziela, a nie sobota, pierwszy dzień tygodnia jest Dniem Pańskim, a nie siódmy dzień tygodnia, a powodem jest zmartwychwstanie Chrystusa. Nowe stworzenie, nowy początek. Każdy ewangelista zwraca uwagę na dzień zmartwychwstania Jezusa. Sabat kończył tydzień pracy. Nacisk, jeśli chodzi o przykazanie o sabacie, był położony na odpoczynek. Tego dnia odpoczniesz od wszelkiej swojej pracy, mówi Bóg w przykazaniach. Natomiast niedziela rozpoczyna tydzień i nacisk, jeśli chodzi o niedzielę, jest położony na spotkanie z Bogiem, spotkanie z Chrystusem tego dnia w Jego Kościele. I teraz, co w takim razie z pracą? Co z pracą w niedzielę? Jezus mówi, że zjedzenie chlebów pokładnych przez Dawida i jego żołnierzy miało miejsce w kontekście głodu. Byli głodni po prostu. Innego chleba nie było. Tak, nie zjedli chlebów pokładnych, bo akurat mieli na to ochotę. Przestali zwracać uwagę na Boże przykazania. Nie. Sytuacja głodu uzasadniała spożycie tych chlebów, mimo że ich zastosowanie było inne. Ale to nam pokazuje, że rzeczy święte, tak jak te święte chleby pokładne, nie są po to, żeby je, nie wiem, adorować, żebyśmy my nie mieli do nich dostępu. Nie są po to, żeby je całować i czcić. Są po to, żeby służyły ludziom. Co należy zrobić, kiedy Jezus daje nam chleb? To jest zwykły chleb, ale dany w kontekście ważnego wydarzenia, uroczystości, jaką jest sakrament Wieczerzy Pańskiej. Kiedy Jezus daje nam ten święty chleb, co powinniśmy zrobić? I odpowiedź jest prosta. wyciągnąć rękę i z wdzięcznością spożyć. Nie całować, nie klękać, nie adorować. Co należy zrobić z tak ważnym dniem jak Dzień Pański, jak niedziela, którą dał nam Bóg? Znowu, wyciągnąć rękę i cieszyć się dniem odpoczynku, dniem uwielbienia. Nie całować, nie klękać, nie adorować. Sabat, Dzień Pański, niedziela, podobnie jak Wieczerza Pańska, jest czymś ważnym, jest czymś świętym, oddzielonym, jest Bożym nakazem, ale to nie czyni z nich obiektu kultu, tak? Nie czcimy niedzieli, czcimy Boga. Natomiast niedziela, Dzień Pański w Nowym Przymierzu jest Bożym darem, pomocą w uczeniu nas radości, polegania na Bogu. Okej, pewnych rzeczy nie zrobimy w niedzielę, chcemy uczcić Boga, ale świat się nie zawali, bo ufam, Panie, że będąc posłuszny Tobie, Ty będziesz mi błogosławił. To jest dzień na odpoczynek, relaks, pełnienie uczynków miłosierdzia, budowanie więzi z rodziną, z Kościołem. Tak Dawid w obliczu głodu jadł chleby pokładne. To były chleby składane w ofierze przez kapłana, a nie zwykłe pieczywo, które mógł zjeść każdy, ale w sytuacji głodu należało ich użyć, żeby nieść ulgę głodnym. I kiedy myślimy o świętowaniu sabatu, świętowaniu niedzieli, powinniśmy myśleć o nich w podobny sposób. Niedziela jest Dniem Pańskim w Nowym Przymierzu. Powinniśmy powstrzymać się od wszelkiej pracy w ten dzień. Oczywiście są pewne zawody, powinniśmy to rozpoznać. Są pewne czynności, zawody, które wymagają pracy w niedzielę. Tak? Pastor, kierowca, pilot, lekarz, policjant, strażak i tak dalej muszą pracować w niedzielę. Ale większość czynności zwykle po prostu możemy robić w inne dni, od poniedziałku do soboty. Jeżeli praca w niedzielę jest naszym wyborem, a nie koniecznością, no to jest problem, tak? Bo Bóg powiedział, że mamy sześciodniowy tydzień pracy i jeden dzień w tygodniu na odpoczynek. To jest Boże przykazanie. Kiedy myślimy więc, czy pracować w niedzielę, to musimy odróżnić rzeczy, które musimy zrobić, od tych, które chcemy zrobić w niedzielę. Czyli Jezus nie znosi czwartego przykazania, a raczej wskazuje na to, że jest Panem sabatu, że sam sabat jest uczyniony, żeby czynić dobro i miłosierdzie. Jezus natomiast uwalnia sabat od żydowskich, ludzkich nakazów, ludzkich ograniczeń, ale nie znosi samej zasady, że tak, mamy siedmiodniowy tydzień, gdzie sześć dni mamy na pracę, jeden dzień mamy na odpoczynek. I kończąc, na koniec przytoczę pewną wizję Jana, nie jakąś wizję Jana, z objawienia świętego Jana. W objawieniu czytamy, że apostoł Jan widzi Jezusa na wojnie z narodami. Jezus siedzi na białym koniu, jest ubrany w szatę, która jest zmoczona we krwi, a za Jezusem jest armia nieba na białych koniach. To jest objawienie 19 rozdział. Szaty i konie tego niebieskiego wojska w tej wizji, które idzie za Jezusem, są białe, dlatego że szata Jezusa jest czerwona, jest poplamiona krwią. I czytamy, że z ust Jezusa wychodzi obosieczny miecz, który podbija narody. Czyli wyobraźcie sobie ten obraz Chrystusa na czele armii, która idzie za Nim i zdobywają narody mocą Bożego Słowa. Tak, jeżeli zamkniecie oczy i ten obraz Jezusa na koniu z armią w białych szatach zobaczycie, powinniście ten obraz widzieć w dzisiejszej historii o zrywaniu kłosów. Jezus idzie przez pole pszenicy, uczniowie idą za Nim i zbierają zdzibła rękoma. Jezus jest na czele armii, jest odziany w szaty kapłana i wodza. I to samo robimy tutaj w niedzielę, Dzień Pański. Kiedy wyciągasz rękę, Jezus napełnia Twoją rękę chlebem. Jezus ubiera Twoje szaty, Jezus pierze Twoje szaty, tak i stają się białe dzięki Jego krwi przelanej za Ciebie. I my jako Jego orszak, tak jak uczniowie, idziemy przez pole za Nim, przez świat, zdobywając narody mocą Słowa Bożego. Także ten urywek mówi nam, że Jezus jest kapłanem, Jezus jest Panem sabatu, jest tym, który daje prawdziwy odpoczynek, jest tym, który karmi głodny, który uzdrawia oschłe ciało, ale też w wymiarze duchowym, oschłe grzechem ciało, jest tym, który odpuszcza grzechy. Także jako Boża armia w szatach wypranych w Jego krwi, w wierze podążajmy za Nim. Panie, dziękujemy Tobie za to, że jesteś Panem sabatu, że Ty, Panie, nie uczyniłeś nas dla sabatu, ale odwrotnie. Sabat jest dla nas, aby nam służyć, abyśmy też rozumieli, co to znaczy polegać na Tobie, oprzeć się na Tobie, na Twojej opatrzności. Panie, wyznajemy, że nie wszystko zależy od nas i dlatego, Panie, też czy śpimy, czy czuwamy, Panie, Ty działasz, Ty dajesz wzrost temu ziarnu, które siejemy i dziękujemy Tobie, Panie, że jesteś Królem, że nie jesteś jakimś legalistą, który tylko czyha na nasze upadki, nasze potknięcia, ale Panie, Ty uczyniłeś świat, aby też obrazował Twoje prawdy, prawdy duchowe, ale też aby nam służył naszym uświęceniu. Niedziela, stół pański, chleb, wino, małżeństwo, kościół, muzyka. Panie, tak wiele rzeczy uczyniłeś, które są tymi duchowymi środkami łaski, które umacniają nas w wierze i pomagają nam rozumieć Twoją naturę, Twoje atrybuty. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty też sprzeciwiłeś się uczonym w Piśmie, że Ty stanąłeś w obronie uczniów, że Ty również bierzesz nas w obronę przed oskarżycielem, przed diabłem, który przychodzi do nas właśnie jako prokurator. Panie, dziękujemy Tobie, Panie, dziękujemy Tobie za niedzielę, dziękujemy Ci za ten dar Dnia Pańskiego, że możemy każdy tydzień rozpocząć od spotkania z Tobą w Kościele, gdzie Ty, Panie, tak jak kapłan Achimelek, napełniasz nasze ręce chlebem, mieczem, abyśmy toczyli nasze bitwy, zwycięskie bitwy. Amen.